12:37 i to jest jednak szybkie przejście do Macieja Kożuszka, dziennikarz Tygodnik Gazeta Polska, Telewizja Republika. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry państwu.
Po dłuższej niebytności wraca zdrowy i gotowy do działania i przypatrywania się polityce Waszyngtonu w regionie. Panie redaktorze, to pierwsze pytanie o tą zmianę albo brak zmiany w polityce ekipy Joe Bidena, która wysyła konkretne polecenia, konkretne wymagania wobec rządu w Ukrainie. Chce zmian, chce reform, chce, żeby Wołodymyr Zełenski reformował kraj, bo jak nie zreformuje, to pieniędzy nie dostanie. Waszyngton stracił cierpliwość do Kijowa.
Znaczy, jak złośliwie by powiedział, że to nie pierwszy raz, bo pamiętamy, że kiedyś Joe Biden się chwalił, że powiedział Ukraińcom, jak był w Kijowie jeszcze jako wiceprezydent, żeby zwolnili prokuratora Szokina, który robił śledztwo w sprawie Burizmy, z której sowite wynagrodzenie czerpał syn ówczesnego wiceprezydenta Hunter Biden. Ale to by było złośliwe. Rzeczywiście nastawienie się zmieniło i ono się zmieniło po dwóch stronach, chociaż z różnych przyczyn. W przypadku republikanów mamy oczywiście ten problem takiego nacjonalistycznego, prawicowego izolacjonizmu wręcz, który przynajmniej w taki policzalny sposób można określić w ostatnim ważnym głosowaniu przeciwko wsparciu Ukrainy, chociażby głosowało 71 republikańskich członków Izby Reprezentantów. Natomiast w przypadku Ukrainy, znaczy w przypadku demokratów, mamy trochę inną historię. To znaczy ja myślę, że po pierwsze, jest tu subiektywna ocena Joe Bidena, że on się spodziewał, że zarządzanie w kierunku zwycięstwa wojną na Ukrainie będzie jego takim orderem, który on wygra przed kampanią wyborczą w 2024 roku. No, można powiedzieć, że to nie jest wina Ukraińców, że tak nie jest, że się wojna nie skończyła porażką Rosji tak szybko, jak może prezydent Biden się spodziewał. Ale z drugiej strony nieoficjalnie w mediach pojawiają się takie sygnały, że na przykład jest spór pomiędzy Ukraińcami a specjalistami amerykańskimi o cele kontrofensywy, że Amerykanie by woleli, żeby Ukraina szła na południe, a na przykład prezydent Zełenski według Amerykanów ma zbyt daleko idącą obsesję na punkcie Bachmutu i odzyskania Bachmutu, który z punktu, nawet Lloyd Austin mówił, że wartość tego miasta jest strategicznie i taktycznie niewielka, więc to jest jedna kwestia, no ale są też kwestie takie dotyczące tego, że Władimir Zełenski nie zaliczył dobrze tego ostatniego swojego, tej wizyty w Stanach Zjednoczonych, nie zrobił najlepszego wrażenia i mimo tego, że w Polsce, i która oczywiście polskie media w części po prostu powtarzają narrację mediów europejskich, to w mediach amerykańskich bardzo ewidentnie taka narracja się zaczęła pojawiać, że zachowanie Zełenskiego, mimo tego, że nie można oczywiście odmówić mu bohaterstwa, czego nikt chyba z nas też w Polsce nie chce mu odmówić, zaczęło być coraz bardziej konfrontacyjne i nawet ja czytałem takie teksty, które zarzucały mu pewien brak takiej sublimacji pewnej i wyrobienia politycznego. To jest ciekawe, bo to jest istotna zmiana, bo do tej pory demokraci jakby opierali się na tym twierdzeniu, że oto być może jeszcze można było wrócić do tych twierdzeń z Russia Gate, że Donald Trump w jakiś sposób wspomaga Rosję, ale że właśnie oni są w tym nowym układzie amerykańskiej politycy, w polityce zagranicznej, tymi, którzy promują demokrację, a to właśnie ta zła frakcja republikanów nie chce wspierać dalej Ukrainy. Teraz trochę, tak jak powiedziałem, tu są powody inne, tak? To są powody inne, natomiast ta potrzeba jest mniejsza. To też się wyraża na przykład w tym, że Joe Biden aktualnie się skupia, jeżeli myśli o jakimś zwycięstwie w polityce zagranicznej, to już nie wiąże tak naprawdę nadziei z Ukrainą, tylko wiąże nadzieję z czymś bardzo podobnym, z czym nadzieję wiązał Donald Trump, jak się kończyło jego kadencja, to znaczy ze zmianą sytuacji na Bliskim Wschodzie. Tak? Joe Biden chce być takim akuszerem czy brokerem porozumienia, normalizacji stosunków pomiędzy Arabią Saudyjską a Izraelem i jest gotowy, tak twierdzą waszyngtońskie źródła, zaproponować Arabii Saudyjskiej układ, pakt bezpieczeństwa militarny, który byłby odpowiednikiem układów, jakie USA mają z Japonią i z Koreą Południową. No, to pokazuje wiele ciekawych rzeczy, ale pokazuje tak jak przede wszystkim tą rzecz, od której zacząłem, że Joe Biden spodziewał się, że będzie miał sukcesy, a na razie jest tak, że niesłusznie, ale z drugiej strony mają do tego pewne podstawy, triumfują ci, którzy mówili, że Ukraina nie należy jej wspierać, bo tej wojny się nie da wygrać i tak dalej, i tak dalej.
I teraz te siły są na górze, to może na przykład skończyć się tym, że w pewnym momencie Stany powiedzą, no nie, jednak ta wojna, mimo że jest znacznie tańsza niż ta w Iraku, czy nawet w Afganistanie, to jednak jest dla nas za droga i zostawiamy tą Ukrainę na pastwę Rosji.
Czy mi się to wydaje bardzo mało prawdopodobne. Wydaje mi się to mało prawdopodobne nawet po zwycięstwie Donalda Trumpa ewentualnym, które wygląda na to, że jest nawet prawdopodobne w obecnym układzie, bo to też trzeba wziąć pod uwagę, że Joe Biden to nie jest zupełnie niezależny, znaczy jest niezależnym prezydentem, ale jest prezydentem pod ogromną presją polityki wewnętrznej. Washington Post opublikował sondaż, w którym Joe Biden ma 10-punktową stratę do Donalda Trumpa, w głosowaniu generalnym wśród wszystkich Amerykanów. I to oczywiście sam Washington Post napisał, że ten sondaż jest zły i on go publikuje tylko dlatego, że go zrobił, ale tam są jakieś wątpliwości bardzo duże, czy on jest prawdziwy. Ale nawet jeśli on nie jest do końca prawdziwy i następne sondaże, bo są inne sondaże, które pokazują, że jednak ta przewaga Trumpa to jest albo remis, albo przewaga Trumpa jednopunktowa na przykład, albo dwu, to i tak jest bardzo niepokojący sygnał dla Joe Bidena. Nawet pojawiły się takie, można powiedzieć, komentarze, że w Washington Post właśnie przestańcie myśleć o alternatywie, bo nie ma alternatywy. Czyli nawet po stronie demokratycznej sobie coś, że no jednak będzie Joe Biden, ale przestańcie mówić, bo to będzie szkodziło Joe Bidenowi, jak się będzie za dużo mówiło, że on nie jest najlepszym kandydatem. Więc to trzeba też wziąć pod uwagę. Natomiast ostatecznie mi się wydaje, i to jest ewidentne także po republikanach to widać, że ta wojna jest bardzo opłacalna, nawet tak długo trwająca dla Stanów Zjednoczonych. I tak jak pan redaktor powiedział, ona jest nieporównywalna. Mogą oczywiście, ja wiem, że się pojawiły w popularnych amerykańskich podcastach, że nie było pieniędzy na, co oczywiście jest skandalem i ja się zgadzam z tym. Natomiast mówienie, że wysłanie używanego sprzętu na Ukrainę, bo pamiętajmy, że większość tego, co Amerykanie liczą jako militarną pomoc, to nie jest nowy sprzęt kupiony, ani nie jest przekazanie pieniędzy Ukrainie na broń, żeby ona sobie kupiła, tylko przekazanie starych, nie wiem, znaczy starych, no oczywiście one nie są stare w tym sensie, że nie mają 30 lat, no ale już używanych, tak, na ćwiczeniach i tak dalej, na przykład haubic, tak, Ukraińcom. Więc używanie teraz, jest to natura polityki, że się używa takich argumentów trochę kompletnie populistycznych, że te haubice jakby nie zostały wysłane na Ukrainę, to w jakiś sposób ocaliłyby ludzi żyjących w pasie rdzy w Stanach Zjednoczonych albo odbudowałyby domy tych ludziom na Maui, którzy tragicznie stracili w tym kataklizmie swoje mienie. Natomiast no, one się pojawiają i my musimy też jakby to zaakceptować. Ameryka jest dużo dalej od Ukrainy niż my, a my, jak widzimy, też mamy swoje problemy momentami z Ukrainą i też czasem politycy w naszym kraju, też politycy partii rządzącej, używają dla zysków no, takich politycznych i dla odpowiedzi na pewne społeczne emocje słów, że przestajemy wspierać Ukrainę na przykład, tak? Więc no, to tak, taka jest logika. Tak.
Na ile jest tak, że ta ostatnia wyprawa, wizyta Wołodymyra Zełenskiego w Stanach została jakoś źle odebrana nie tylko przez prawicę, czy skrajną prawicę, ale też przez demokratów? Jest tak, że pojawiło się za oceanem pewne zniecierpliwienie, znużenie, zirytowanie polityką i postacią prezydenta ukraińskiego?
Czy do pewnego stopnia tak? Przy czym ja bym bardziej wskazywał na to, że po prostu demokraci, to nawet nie jest kwestia tylko ostatniej wizyty, ale demokraci jakby zaczęli akceptować rzeczywistość, że po prostu Ukraina po prostu jest przebrzmiałym tematem. Ja wiem, że to brzmi strasznie i to jest okrutne, ale no to każdy z nas też widzi w swoim życiu, tak? Jakie było nasze zainteresowanie codziennymi wydarzeniami na froncie rok temu, a jakie jest w tej chwili, prawda? I to jest w pewnym sensie no, okrutne zjawisko wobec tych, którzy ciągle przelewają krew i którzy bronią swojego kraju, ale takie są fakty, więc wśród demokratów to nie jest tak, że To jest coś, co pojawiło się, nie było tego przed wizytą Zełenskiego, a potem po wizycie Zełenskiego się pojawiło. To bardziej jest przesuwanie uwagi wyborców swoich na inne tematy, bo też mówiąc szczerze, chyba oni już nie widzą takiej wielkiej premii, która była rzeczywiście. To też jest podobny mechanizm jak w Polsce. To też eksperci polscy na to wskazywali, tak, że my najwięcej zyskiwaliśmy na tej wojnie, w takim geopolitycznym i politycznym sensie, wtedy, kiedy była szansa na szybkie zwycięstwo i kiedy o tych sukcesach ukraińskiej obrony można mówić było codziennie. Natomiast w momencie, kiedy to jest wojna przeciągająca, no to Niemcy mieli czas na odbudowanie swojego wizerunku, chociażby przez oczywiście wszystkie narzędzia społeczeństwa obywatelskiego, fundacje, które oni posiadają a za to akurat można tylko ich podziwiać w pewnym sensie, chociaż oczywiście moralnie te wszystkie nawoływania, że Polska powinna wspierać Ukrainę ze strony Niemiec są dosyć dziwne, no to w sensie praktyki politycznej to jest skuteczne działanie, ale podobnie z Amerykanami, no jakby nie da się zmobilizować amerykańskiego wyborcy dzisiaj w temacie wojny na Ukrainie, tak? Biden chciałby przegłosować, żeby Kongres przegłosował 24 miliardy dolarów dodatkowego wsparcia dla Ukrainy. To jest spora kwota, no bo to jest 1/4 tego, co już Stany Zjednoczone, czy co już Kongres zaakceptował. Senatorowie mówią, że zaakceptują, dwupartyjna jest teraz, która już została wstępnie przegłosowana, że 6 miliardów to będzie, ale to nie znaczy, że to będzie temat numer jeden. Tak? Zresztą umówmy się, nawet po tym jak Joe Biden w swoim wystąpieniu przed Kongresem, tak, State of the Union którymś, to też tam tak naprawdę w Ukrainie było niewiele już po roku trwania wojny. Więc, no więc na to też trzeba być w jakiś sposób przygotowanym. Natomiast mi się wydaje, że na tyle, że trzeba pamiętać, że ciągle na administrację, każdą, bo jak to będzie administracja Trumpa, to będzie tak samo. Mają ludzie wpływ, którzy się zajmują zawodowo obronnością, bo zawsze w Stanach Zjednoczonych tak było, że polityką zagraniczną zajmowały się elity. Ja wiem, że Donald Trump stworzył taką fałszywą wizję, że on stworzy taką politykę zagraniczną, która będzie służyła zwykłemu Joe z Pensylwanii. Ale to jest fikcja, tak? I te elity, jak się spojrzy na nie, to one w zdecydowanej większości ciągle uważają, że wsparcie dla Ukrainy jest potrzebne, a to one potem są personelem, który pracuje w Pentagonie i w tym nie ma nic złego moim zdaniem. To nie jest jakieś oszustwo amerykańskiego ludu, bo trzeba pamiętać, że nawet w czasach wielbionego przez słusznie prawicę prezydenta Ronalda Reagana nikt nie wiedział o tym, że z pieniędzy, przepraszam, za broń sprzedawaną Iranowi finansowani są kontras w Nikaragui, tak? Bo elity wiedziały, że czasy muszą zrobić coś, czego społeczeństwo być może nie zrozumie, po to, żeby Stany Zjednoczone były bezpieczniejsze. A rachunek racjonalny w tej sprawie jest jasny. No, Stany Zjednoczone osłabiają kluczowego, nie najważniejszego, Chiny są dużo ważniejsze, ale kluczowego rywala geopolitycznego za koszty, które są 1/20 do tej pory tego, co wydały w Iraku, nie licząc w ogóle tego, że żaden amerykański żołnierz nie poniósł śmierci na Ukrainie. Mówimy oczywiście o żołnierzach będących w amerykańskich siłach zbrojnych, nie mówimy o jakichś ochotnikach, tak, bo takie przypadki były, ale to jest zupełnie inna sprawa. Więc rachuba jest prosta, no i proste jest też to, że niektórzy wykorzystują to w polityce, tak jak chociażby J.D. Vance, członek Kongresu Republikański, który mówi, że dlaczego najpierw rozwiązujemy, jak sfinansować rząd na Ukrainie, a nie myślimy o tym, jak sfinansować rząd w Waszyngtonie, prawda? Co jest oczywiście hasłem bardzo fajnym, bo Amerykanie lubią takie hasła, że myślimy o innych, a nie o sobie. Natomiast rządów w Waszyngtonie nie da się sfinansować ani za 24 miliardy dolarów, ani za 6 miliardów dolarów, tym bardziej. Tak, to co tutaj mówimy już o bilionach dolarów, więc to są w ogóle nieporównywalne kwestie. No ale taka dyskusja będzie się toczyła.
Panie redaktorze, naszym gościem Maciej Kożuszek, Gazeta Polska, Telewizja Republika. Pytanie o polski wątek. Na ile jest tak, że także przy okazji tego, że znika to zainteresowanie wojną w Ukrainie wśród amerykańskiego społeczeństwa i także wśród establishmentu, to tak się zmaleje Polska, znaczenie Polski, a rośnie znaczenie Niemiec.
Znaczy, ja bym zawsze przypomniał tutaj, że my rzeczywiście Przepraszam, bo zapomniałem wątek na Twitterze, nazwisko eksperta, którego wątek akurat w kwestii tego, jak Niemcy właśnie dzięki temu, że ten czas minął po prostu, mieli czas, żeby odbudować swój wizerunek. Dzisiaj nawet słyszymy kanclerza Scholza, który mówi, że nie pozwoli na to, żeby migranci z Polski trafiali do Niemiec i oni będą odpowiednie kontrole na granicy, co już jest dosyć zabawne mimo wszystko, ja myślę, że możemy się zgodzić. Natomiast trzeba pamiętać, że Joe Biden jeszcze jako wiceprezydent żył w świecie, w którym problem ukraiński był powierzany Niemcom, tak? No pamiętajmy, to była polityka Baracka Obamy, to wy sobie zróbcie porozumienia mińskie, przepraszam, wy Francuzi i wy Niemcy, a my trochę będziemy na to temu się przyglądali tak z boku, wesprzemy, ale to nie będzie, my nie będziemy liderami w tej sprawie, tak? My mamy inne kwestie i problemy. I tak chciał zacząć Joe Biden. Zaczął przecież od wyrażenia zgody, zdjęcia sankcji, czy nie nałożenia nowych sankcji na Nord Stream 2, od spotkań z Władimirem Putinem, od mówienia o tym, że odbuduje relacje z europejskimi partnerami. No wiadomo, że chodziło o Brukselę, ale przede wszystkim, że chodziło o Berlin. Tak? I to ta pierwsza wizyta Joe Bidena, pamiętajmy, zanim się spotkał z Władimirem Putinem w Genewie, to była wizyta w Brukseli, kiedy spotykał się ze wszystkimi biurokratami i wszyscy mówili wtedy, och, Ameryka wróciła. To się oczywiście posypało w momencie, kiedy się okazało, że jest wojna i że Niemcy wysyłają 5000 hełmów, że nie mogą się na nic zdecydować i tak dalej, i tak dalej. I Ameryka musiała przejąć rolę lidera w tej sprawie, tak? Natomiast dzisiaj mamy sytuację, z której z jednej strony Niemcy wizerunkowo się odbudowali, bo ich oczywiście posłużny instytut w Kolonii mówi, że 15 miliardów wydali na uzbrojenie dla Ukrainy, chociaż potem Ministerstwo Finansów mówi, że jednak 5, a nie 15. No ale to wiadomo, liczą różne rzeczy. A po drugie, wydaje się, że w pewnych momentach, gdyby na przykład doszło do ponownych rozmów pokojowych, to Joe Bidenowi mogłoby być na rękę zostawienie sprawy Ukrainy Europie i powrotu do pewnej logiki, która myślę, że nigdy z jego umysłu nie zginęła. To znaczy, że on mógł być nawet zły na Niemców. Myślę, że Lloyd Austin, przede wszystkim sekretarz obrony, ewidentnie był zły na Niemców w wielu konkretnych momentach i dużo lepiej mu się było dogadać z Benem Wallace'em czy z Mariuszem Błaszczakiem niż z ministrami obrony Niemiec, ale to się jednak zmienia. No i my na tym oczywiście tracimy, ale my tracimy też, to trzeba sobie szczerze powiedzieć, także w relacjach z Ukrainą, my tracimy na tym, że jeżeli ktoś przyjdzie do europejskich instytucji i powie, że ma papiery na Polskę, obojętnie czy to będzie prezydent Ukrainy, czy ktokolwiek inny, to zostanie bardzo miło przyjęty w tych korytarzach, tak? Bo to jest jakby element jednej i tej samej, czy staje się elementem jednej i tej samej gry, bo osłabienie Polski w jakimkolwiek kontekście, nawet jak trzeba odwrócić swoje proimigracyjne stanowisko o 180 stopni i mówić, że teraz jest się przeciwnikiem migracji, to jeżeli to będzie służyło osłabieniu Polski i przede wszystkim tego rządu, który mamy aktualnie w Warszawie, to zostanie miło przyjęte. Także wydaje mi się, że gdyby prezydent Zełenski chciał inne państwo europejskie atakować, tak jak atakuje Polskę, to mielibyśmy odwołania z kolei do europejskiej solidarności, że tak nie wolno, bo to jest jednak przecież wspólny rynek, gdzie to zboże trafia. W przypadku Polski takiej solidarności nie mieliśmy i to oczywiście możemy sobie, to byłby dłuższy temat na to, czyja to jest wina, czy to jest tylko wina Brukseli, czy jednak trochę nieudolnie my tą politykę europejską prowadziliśmy, bez jasnych jakichś priorytetów. No ale to jest tego jakby zbiorczy efekt. Będą wybory, no, już niedługo, za 2 tygodnie w Polsce, będą wybory w Stanach Zjednoczonych i te rzeczy no, będą decydowały, no ale też będzie decydowało to, co się dzieje, na co będą w stanie Ukraińcy się zdobyć w kontrofensywie, tak? Bo wydaje mi się, że rzeczywiście brutalnie to brzmi, ale ten kredyt im się kończy, to znaczy taka wizja, że ktoś z Zachodu przyjdzie do Zełenskiego i mu powie, jak chcesz odzyskać całe terytorium, skoro przez ostatnie 4 miesiące zrobiliście postęp, załóżmy, o 10 kilometrów, tak?
Do 1000 kilometrów kwadratowych, czyli wielkość takiego małego polskiego powiatu.
o głębokość wejścia w obronę rosyjską. I takie argumenty się pojawią i takie argumenty nie będą po tym zmęczeniu, po tym, że Joe Biden będzie czuł, że on walczył z tą opozycją, na przykład w kongresie, żeby ciągle pieniądze trafiały na Ukrainę, to on też będzie miał takie poczucie, że on by chciał trochę wdzięczności, a nie tylko kolejne wymagania, bo my musimy walczyć. Więc to się będzie zmieniało niestety, wydaje mi się. Ale też trzeba bardzo, moim zdaniem, precyzyjnie odróżniać to, co jest długofalową dynamiką, bo to ona się zmienia, ale od tego, co jest tylko jakimś lokalnym rozpaleniem emocji związanym z cyklem wyborczym. Bo to, że Olaf Scholz krzyczy jak niemalże polityk AfD na tym wiecu, gdzie mówi, że my będziemy reagować odpowiednio na granicach.
I to jeszcze na wiecu w Monachium, co się też może kojarzyć różnie.
To też jest odpowiedź na klimat polityki niemiecznej, bo to właśnie AfD mu depcze po piętach. Więc takie są realia, w których te wszystkie rozgrywki się odbywają.
I tak na to patrzy Waszyngton, o czym mówił Maciej Kożuszek, dziennikarz tygodnika Gazeta Polska i Telewizji Republika. Wraca podobno na antenę Republiki codziennie burza.
Dzisiaj.
Premiera o której?
19:45.
Telewizja Republika, Maciej Kożuszek wraca. A my kończymy. Dziękuję bardzo redaktorze za rozmowę.
Do zobaczenia.
Do zobaczenia. Godzina 12:59. O, równo 13:00. Do studia wszedł Jakub Duszak. Będą wiadomości. Ja mam białą koszulę jak polityk Platformy na wiecach, a Jakub Duszak ma niebieską koszulę. Nie wiem, czy państwo wiecie, ale to jest podobno istotne w tej największej partii opozycyjnej, że na wiecach wyborczych wszyscy mają być na biało. Tak jak Donald Tusk. A Rafał Trzaskowski może mieć niebieską koszulę, więc Jakub Duszak jak Rafał Trzaskowski. No.